Dzisiaj mamy tylko dwa krótkie wersety. Drugi rozdział, jesteśmy w drugim rozdziale, 23, 24 werset. I tekst ten mówi tak. W Jerozolimie zaś podczas święta Paschy wielu, widząc znaki, które czynił, uwierzyło w Niego. Jezus jednak nie polegał na nich, ponieważ wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się w człowieku kryje. I dzisiaj o tych krótkich dwóch wersetach chciałbym parę słów powiedzieć. Kochani, to są nasze przykłady, bardzo różnie traktują te wersety i ja wam przeczytam też w którymś momencie taki dosłownie jak to brzmi w języku greckim, czy tłumaczone dosłownie z języka greckiego, bo myślę, że to ma swoje znaczenie. Natomiast niektórzy wiemy tak, że właśnie skończyło się to oczyszczenie świątyni. Właśnie Pan Jezus rozgonił tych, którzy wymieniali pieniądze w świątyni, sprzedawali te owieczki i gołębie i te różne zwierzęta, które trzeba było w ofierze złożyć. Dalej mamy Ewangelię i trzeci rozdział, w którym Jezus spotyka się z Nikodemem i czasami trudno sobie tak stwierdzić, no w jaki sposób ten tekst, te krótkie dwa wersety łączą się z tym, co było i z tym, co następuje w tej historii, ale mam nadzieję, że to się właśnie wyjaśni i zobaczymy, jak moim zdaniem one są połączone. Inne, tak jak mówiłem, czyli to tłumaczenie, które czytałem przed chwilą, mówiło, że ludzie uwierzyli w Niego, Jezus nie polegał na nich. Tak? Inne tłumaczenia mówią, czy dosłowne, albo od razu przejdźmy może dosłownie, tutaj jeszcze muszę wam powiedzieć, że słowo uwierzyć w języku greckim i słowo zaufać to jest jedno i to samo słowo. My mamy dwa jakby słowa, natomiast to słowo, które jest tłumaczone, czasami jest tłumaczone jako wiara, ale może być też tłumaczone jako wierność, a czasami może być tłumaczone jako zaufanie wręcz. To jest to greckie słowo, którego takim może podstawowym znaczeniem jest wiara. Więc niektóre, czy albo dosłowne tłumaczenie mogłoby brzmieć tak, że wielu uwierzyło albo zaufało w Jego imię, ale On nie zaufał im, albo można by powiedzieć, ale On nie powierzył, nie zawierzył siebie im. I zaraz wam spróbuję wyjaśnić, co wydaje mi się, że kryje się za tym wszystkim. Wiemy też, czy widzimy, że autor Ewangelii mówi o tym, że wiele cudów Jezus dokonał w trakcie tej Paschy. My czytamy w tej Ewangelii tylko o tym oczyszczeniu świątyni, co jakby samo w sobie może trudno nazwać cudem, tak? Bo tam jakby w takim naszym potocznym zrozumieniu cudowności może nic nie było, ale właśnie jakieś inne cuda podczas święta zostały, inne cuda, inne znaki prawdopodobnie Jezus uczynił, co spowodowało, że jakaś część ludzi, tak jak tu czytamy, uwierzyła w Niego, uwierzyła w Jego imię, albo zaufała Jego imieniu. I imię Jezus, może wiecie, może nie pamiętacie, oznacza Jahwe zbawia, albo Jahwe ratuje, tak? To tak tłumaczy się to imię. I to jest to samo imię, które na przykład mamy Księgę Jozłego, tylko Jozłe, Jezus to jest jedno i to samo imię, tylko nasze tłumaczenia, żeby jakby rozdzielić te postacie o Jozłem, mówią Jozłe, natomiast Jezus jest Jezus, ale w zasadzie to jest jedno i to samo imię, które oznacza Jahwe ratuje, Jahwe zbawia. I czytamy tutaj, że ludzie w Niego, czy w Jego imię uwierzyli, natomiast albo zaufali Jego imieniu, natomiast On nie zaufał im. On nie powierzył siebie im, On nie uwierzył im. I czytamy wyjaśnienie autora, dlatego że sam wiedział, co się kryje w człowieku. Nie potrzebował, żeby ktoś mu o tym mówił. Tak? I widzimy tu Jezusa, który przenika ludzkie serca, jest w stanie zobaczyć, co w tym sercu jest. I musimy pamiętać o tym, że nasze To, co ludzie widzą, to jest tylko oczywiście, każdy z nas wie, część naszego życia. Dużo więcej dzieje się w nas, w naszych sercach, w naszych myślach. I musimy zdawać sobie sprawę, że nie jest to tajemnicą dla Pana Boga. My czasami może mamy takie, gdzieś tam chcielibyśmy, żeby tak było, że te najskrytsze nasze myśli, czy pragnienia, czy jakieś rzeczy, które są w nas, że wydają nam się, że nikt o tym nie wie, tylko my sami, ale tak naprawdę nie jest to oczywiście coś tajnego czy nieznanego Bogu. I Jezus tak samo widział tych ludzi. I widzimy, że no jest to użyte w takim negatywnym sensie, że Jezus patrzył na ich wiarę i nie zawierzył im siebie, dlatego że zobaczył wiarę, której często jest mowa w Ewangeliach synoptycznych, tak? Gdzie ludzie przychodzą do Jezusa, bo coś z tego mają. Tak? Bo w jakiś sposób, tak jak Jezus powiedział w którejś z Ewangelii, powiedział: przychodzicie tu, bo nakarmiłem was chlebem na pustyni. Dlatego chodzicie za mną, dlatego mnie szukacie, bo nie dlatego, że nie wiem, macie wiarę, o której zaraz powiemy, że wierzycie Bogu, ale dlatego, że coś z tego, zobaczyliście, że coś z tego jest dla was, że możecie coś na tym zyskać, że w jakiś sposób to jest dla was, jest takim właśnie zyskiem. Chociaż ciekawe jest to, że Jezus sam z drugiej strony widzi, że taka początkowa wiara czasami ma swoje miejsce. Już dalej będziemy czytać w 4 rozdziale, 48 werset, kiedy Jezus uzdrawia chyba syna urzędnika, mówi: jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, to nie uwierzycie. Więc Biblia jakby nie zaprzecza temu, że jest taki element w naszej wierze, i myślę, że nie wiem jak wy, ale na pewno w mojej był taki, że to, co mnie do Boga przyciągnęło, to było, że zobaczyłem coś wartościowego, co sam chciałem mieć. To nie była taka wiara, wiecie, zawierzę się w Bogu pomimo wszystko, ale na początku to był taki krok wiary na zasadzie: o, tam jest coś, co mnie przyciąga, co ja chciałbym mieć, co widzę, że byłoby dla mnie jakimś benefitem, jakimś czymś pozytywnym. I także taka wiara ma swoje miejsce, ale nie jest to ta wiara ostateczna i na pewno nie o taką wiarę Panu Bogu chodzi. I to jest pewne napięcie między właśnie tą wiarą, a wiarą trochę inną. I Biblia nie tylko tu w tej Ewangelii, ale w wielu miejscach nawiązuje do tego, czy wiara powinna, albo czy wiara powinna polegać na tym, że Bóg nas tylko błogosławi. I to jest wielkie pytanie całej Księgi Hioba, którą tu Lila nam cytowała poniekąd, mówiąc: Pan dał, Pan wziął, niech będzie błogosławione imię Pańskie. To jest taki refren z Księgi Hioba, która właśnie takie pytanie zadaje. I ustami szatana widzimy pierwszą scenę tej księgi, kiedy w niebie przed Bożym tronem staje zastęp cały takich doradców Bożych. Jednym z nich jest właśnie szatan, przeciwnik, i on mówi: no tam jest taki człowiek Hiob, który jest ci wierny, ale on jest ci wierny, bo mu błogosławisz, bo ma stada, bo ma dzieci, bo ma bogactwo, bo ma zdrowie, i zadaje pytanie Bogu, szatan mówi: ale jeżeli on to wszystko straci, jeżeli to wszystko mu odbierzesz, to czy dalej będzie chwalił twoje imię, czy on dalej będzie wierzył w ciebie w takim sensie, czy on dalej będzie ci wierny? Odbierz, dotknij go, odbierz mu to, co ma, i wtedy przekonamy się, czy rzeczywiście jego wiara jest taką właśnie wiarą, którą można, wiara równa się wierność, tak? Czy jest wiarą, która wiara równa się zysk i coś, co od Pana Boga mam. Więc to pytanie, ono jest w Biblii i powraca wielokrotnie. I oczywiście Bóg, relacja z Bogiem zawsze będzie dla nas relacją błogosławieństwa, zawsze będzie dla nas relacją tego, że Bóg będzie dawał nam dobre rzeczy. Tym niemniej jest relacją, która musi wynieść się ponad to. Tak? I kolejnym, wiemy, że takim przykładem wiary, dosłownie takim wzorcem wiary biblijnej jest kto? Żebyście się obudzili. Kto jest wzorcem biblijnej wiary? Abraham, ojciec wiary, tak? Ojciec wiary, takiego można określić. Abraham jest wzorem biblijnej wiary. Dlaczego? Dlatego, że on był tym człowiekiem, który w odpowiednim momencie, on otrzymywał mnóstwo Bożych błogosławieństw, ale kiedy Bóg wezwał go do złożenia w ofierze tego największego błogosławieństwa, które miał, czyli swojego syna, którego wyczekiwał, który ważniejszy był dla niego od całego tego bogactwa, które otrzymał od Pana Boga, od tego wszystkiego, od tych wszystkich błogosławieństw, które miał, od wszystkich obietnic, które Bóg mu złożył, kiedy Bóg wezwał go, żeby tego syna złożyć w ofierze, to wiemy, że pomimo tego, że Abraham nie był ideałem, kiedy czytamy jego historię, to widzimy, że wielokrotnie okazywał się nie do końca odważny, nie do końca wierny, kręcił, kombinował, czasami oszukiwał i różne rzeczy robił, ale w tym momencie, w którym Bóg jakby właśnie sprawdzał jego wiarę, kiedy na szali było to, co dla niego najważniejsze, on był gotów złożyć w ofierze to, co było dla niego najdroższe. I oczywiście znamy tę historię, że to się nie dokonało, w sensie Bóg sprawdził jego serce i ostatecznie nie kazał mu tego syna złożyć w ofierze, czy nie doszło do jakby finału tego składania tej ofiary i zabicia syna, ale Bóg zobaczył, że Abraham był gotów, nie zawahał się przed tym, żeby ewentualnie to zrobić. Więc widzimy, że z tego powodu Abraham staje się takim wzorcem wiary. Tej wiary, do której podążamy, do której mamy zdążać. Tej wiary, której Jezus nie zobaczył w tych ludziach, którzy uwierzyli w Niego, bo widzieli znaki, którzy uwierzyli tylko, bo coś tam z tych znaków było cudowne, może właśnie zobaczyli, że coś w tym jest dla nich. Więc kochani, wiara Abrahama jest takim celem tego, do czego prowadzi nas nasze życie. I oczywiście nie każdemu z nas, przekładając to na naszą rzeczywistość, nie każdemu z nas Bóg każe, nie wiem, składać dzieci w ofierze, ale myślę, że w naszym życiu Bóg nas też sprawdza. To nie jest tak, że my idziemy jakąś inną taryfą, jakimś innym torem i Abraham musiał, a my już niekoniecznie. I oczywiście znowu, Bóg zna nasze serca, ja nie znam waszych serc, wy nie znacie mojego serca, nie macie wglądu w to, co jest w nas w środku, ale Bóg ma ten wgląd i myślę, że w naszym życiu są takie momenty, kiedy Bóg sprawdza i testuje właśnie naszą wiarę. Czy nasza wiara to jest taka wiara, otrzymam coś od Boga i coś będzie fajnego w tym wszystkim, czy jest to wiara, w której jestem w stanie złożyć w ofierze pewne rzeczy. I myślę, że tak, jeżeli chciałbym uogólnić to myślę, że często ta wiara objawia się w takim momencie Bożego powołania dla nas. Często Boże powołanie zderza się z naszymi własnymi planami na to, jak chcielibyśmy, żeby nasze życie wyglądało. Często Boże powołanie, to, co kto Bóg chciałby, żebyśmy byli, jest swego rodzaju wyzwanie w naszym życiu. To nie jest łatwa decyzja. To nie jest, choć powołam cię i będziesz bogaty, zdrowy i nie wiem, silny i będziesz miał super różne tam ciekawe rzeczy w życiu. Ale często Boże powołanie, to kim Bóg chciałby, żebyśmy byli, Boży cel dla nas zderza się z naszymi pragnieniami, które są dla nas cenne. Albo i nawet najcenniejsze, tak? To mogą być pragnienia związane z naszymi dziećmi. Wiecie, dla każdego z nas inne rzeczy są cenne, tak? Dla kogoś to mogą być jego dzieci, dla kogoś jego kariera w pracy, dla kogoś jakieś, nie wiem, pieniądze, władza, różne pokusy i różne rzeczy w życiu są. I one wszystkie jakby same w sobie generalnie najczęściej nie są złe, ale często są złe dla nas, dlatego że pociągają nas i nie są zgodne z tym, co Bóg dla nas zamierzył, dla naszego powołania. I gdzieś tam w życiu myślę, że każdego człowieka, czy, czy to każdego wierzącego, tak bym powiedział może, tak bym zaryzykował, choć mówię, to są, nie jest to gdzieś zapisane, to są moje przemyślenia na ten temat. Jest taki moment, albo jest wiele takich momentów w życiu, których musimy, stajemy przed dylematem, czy zrobię to, na co mam ochotę, czy zrobię to, do czego Bóg mnie widzę, że zachęca, albo prowadzi. Czy wiecie, to są czasami takich życiowych decyzjach, to są na przykład czasami decyzje dla młodych ludzi związane na przykład z małżeństwem, tak? W takim sensie wielu ludzi znamy, którzy wydaje się, że zniknęli z kościoła, zniknęli z takiego życia z Bogiem, bo pociągnęło ich jakieś małżeństwo, w którym warunkiem na przykład było to, że no, ale nie będziesz do kościoła chodzić, nie będziesz z Bogiem mieć nic wspólnego. I ktoś miał pragnienie i wybrał to pragnienie bardziej niż inne. I nie chodzi tu o to, że coś jest złego w małżeństwie, tylko myślę, że rozumiecie, o co chodzi. Czasami to są wybory tego, co pragniemy. Czasami jakaś kariera właśnie, może zawodowa. Nie, gdzie człowiek staje przed dylematem, wiem, do czego Bóg mnie powołuje, ale pociąga mnie innego rodzaju kariera, która oferuje mi różne rzeczy. Mikrofon, tak? Która oferuje mi jakieś perspektywy, tak? I to są decyzje wiary, których, tak jak mówię, czasami to widać w życiu kogoś, jak macie przyjaciół, kogoś bliskiego, to nawet czasami to widać, że ktoś stoi w takim momencie podejmowania decyzji właśnie, czy okaże się wierny Bogu i wykaże tą wiarę. I może to nawet nie jest jedna decyzja w życiu, to mogą być często, być może kilka, ale to, co chcę powiedzieć, to jest to, że Bóg testuje naszą wiarę na różnych etapach. I albo przechodzimy te etapy, albo ich nie przechodzimy. I myślę, że to są, kiedy przechodzimy, kiedy, i tutaj też jeszcze nawiążę do tego, że to jest, wiecie, można być, jak to powiedzieć, można sprzeniewierzyć swoje powołanie i dalej być bogobojnym, dobrym człowiekiem. To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Dlatego, że jak wiecie, i powtarzam to czasami, grzech w Biblii, to słowo oznaczające w Biblii grzech, wcale nie oznacza jakiś tam moralnego upadku takiego czy innego, nie wiem, zwzięcia, no nie wiem, jakichś takich, wiecie, co typowo byśmy uznali za grzechy, ale w takim swoim głównym znaczeniu słowo grzech ma znaczenie chybienie celu. Chybienie celu. I te moralne upadki, one są o tyle grzechem, że one się przyczyniają do tego, że człowiek chybia celu, czyli właśnie nie wpisuje się w to Boże powołanie, to co Bóg chce, żebyś był, które najogólniej jest takie, że chce, żebyś był Jego obrazem. Zaraz też jeszcze do tej myśli wrócimy. Też jest to coś, co często powtarzam. Bóg umieścił ludzi jako swój obraz i podobieństwo. Tak? I my mamy odbijać Jego dobroć, miłość, miłosierdzie i tak dalej, i tak dalej. I kiedy, jeżeli coś to, dlatego moralne upadki, no, nie pozwalają nam tego robić i w tym sensie są grzechem, ale również takie chybienie celu w sensie tego Bożego powołania. Czytaliśmy list do Koryntian, Bóg każdemu udzielił dary, Bóg umieścił każdego w ciele i to jest duża część tego właśnie powołania. Jeżeli nie jesteś tam, to może jesteś w drodze, a może odrzuciłeś to i możesz być dalej bogobojnym człowiekiem, takim, który się pojawia w kościele, prawda, jest nie grzeszy w takim sensie, żeby robił jakieś tam dziwne, złe rzeczy, ale chybił celu, ale nie znalazł się w tym miejscu, w którym Bóg zamierzył to, żebyś był. I nie straszę, nie, teraz nie bójcie się, nie wychodźcie w panice stąd, że ojejku, co ze mną. Badajcie swoje serca, my wszyscy wiemy, że jest zawsze jest droga. Dopóki żyjemy, zawsze można pokutować i zawsze można stanąć na nogi i spróbować iść dalej, więc to nie mówię tutaj w sensie takiego, żeby was tu coś nastraszyć albo wasze takie myślenie czy waszą wiarę gdzieś tam nadwyrężyć, ale zwracam tylko uwagę, że Bóg ma dla ciebie cel. I chcę, żebyś w tym celu, chcę, żebyś był kimś, kto odzwierciedla Jego chwałę, kto jest dla innych ludzi właśnie takim odzwierciedleniem. I czasami to włącza w siebie właśnie wybory pewne, czy współmałżonka, czy zawodu, czy różnych rzeczy. No ja miałem w życiu taki element, że ja chciałem być zupełnie kim innym niż jestem. I taki mój wybór właśnie zawodowej jakiejś drogi. I wiedziałem, że w pewnym momencie stanąłem przed takim wyborem, bo czułem, że Bóg chce, żebym poszedł w stronę bycia pastorem, seminarium czy misjonarzem. Ja miałem inny pomysł na swoje życie i to było zmaganie w moim sercu, kiedy to zauważyłem i musiałem podjąć jakąś decyzję. Więc czasami w moim przypadku to miało taki element, że musiałem wybrać. To nie w przypadku każdego myślę, że tak jest, ale myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. To są decyzje, o których wy będziecie wiedzieli, że takimi są. Inni może będą stali przed zupełnie innymi decyzjami. Więc o taką wiarę Bogu chodzi. Nie wiarę, w której my tylko coś otrzymujemy, coś zyskujemy, ale wiarę, w której też jesteśmy gotowi coś poświęcić. I oczywiście w Bożej takiej logice, która nie jest naszą logiką, najczęściej jest tak, że kiedy coś poświęcamy, to zyskujemy 10 razy więcej niż jakbyśmy czegoś nie poświęcili. Ja jestem absolutnie przekonany w moim życiu, że gdybym dokonał wtedy innego wyboru, to prawdopodobnie nie byłbym szczęśliwy dzisiaj z tego powodu. A wybierając to, co czułem, że Bóg chce, żebym wybrał, dzisiaj jestem zadowolony ze swojego miejsca w życiu i widzę Boże błogosławieństwo w tym. Ale wracając do naszego tekstu. I do tej myśli. Jeszcze raz wrócę do tego. W starożytności ludzie wiedzieli, że ich relacja z bogami, mówię tutaj jakby o poganach, polegała właśnie głównie na tym, że oni mają Bogom służyć, a za to bogowie będą się o nich troszczyć. I na tym polegała istota takiej pogańskiej wiary. Tak? Ludzie mieli karmić bogów, ubierać ich, często w dosłownym sensie w tamtym czasie. Tak, czyli ubierali te posążki, tam przynosili jedzenie, składali ofiary, oni wykonywali pewne czynności i w zamian oczekiwali, że bogowie się zatroszczą o nich, czyli kiedy właśnie coś się będzie działo, to będą mogli poprosić i ci bogowie interweniują w ich życiu i zrobią coś tak, jak oni by chcieli. To jest pogańskie zrozumienie relacji między Bogiem a ludźmi. I my dzisiaj już nie wierzymy w wielu bogów, ale również w takim pogańskim sensie, nawet może trochę to uprościliśmy, my dzisiaj już wierzymy bardziej, że to Bóg jest trochę na nasze zapotrzebowanie. Tak, czyli my nasze życie ogarniam sam, ale przychodzą takie momenty w życiu, kiedy coś się dzieje poza moją kontrolą i wtedy, tak jak to nasze przysłowie mówi, jak trwoga, to do Boga, tak? I wtedy zaczynam być religijny, nie wiem, robić różne rzeczy, które tam mój Kościół mnie nauczył, żeby robić, bo mam potrzebę, żeby Bóg się o mnie zatroszczył. Więc to jest taka może współczesna trochę wersja pogańskiego zrozumienia tego, kim tej relacji między bogami a ludźmi. Natomiast właśnie znowu, patrząc na Biblię, widzimy, że jest wielka różnica w tej relacji. Już w pierwszej księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, w pierwszych rozdziałach widzimy olbrzymią różnicę między takim sposobem myślenia pogańskim, a tym, o czym mówi nam autor tych historii, tej księgi. Dlatego, że on mówi nam, że Bóg nie stworzył ludzi po to, żeby troszczyli się o Niego. Bóg nie stworzył ludzi po to, żeby troszczyli się o Niego, żeby składali Mu ofiary, żeby Go ubierali, żeby Mu jedzenie przynosili, czy cokolwiek robili takiego, czego On potrzebuje. W tej pierwszej księdze Rodzaju widzimy, że Bóg stworzył ludzi właśnie nie po to, aby Mu służyli, ale stworzył ich po to, aby Go poznawali i po to, żeby byli później obrazem Jego. Stworzył ich na swój obraz i podobieństwo. Nie po to, żeby mu służyli, ale po to, żeby poznając go, stawali się odzwierciedleniem jego natury na ziemi. Tak, żeby poznając go w tym ogrodzie Eden, oni mieli poszerzać ten ogród i roznosić to poznanie Boga dalej poza granice ogrodu. Mieli się rozmnażać, napełniać ziemię w właśnie też poznaniem Boga. Więc ich powołanie nie miało nic wspólnego z jakimiś Bożymi potrzebami, tak, że Bóg potrzebował, żeby ktoś się nim opiekował. Raczej byli Bożym obrazem. W dosłownym sensie zresztą to jest ciekawe, że to słowo, które tam jest użyte, obraz, podobieństwo, to dosłownie w innych miejscach Biblii jest tłumaczone jako idol, jako ten bożek, jako ta statuetka w pogańskiej świątyni. Więc jak to ktoś powiedział, Bóg zakazał ludziom tworzyć rzeźby, tworzyć idole, bo sam stworzył idola i tym idolem jesteśmy my. W sensie takim, że my jesteśmy jego wyobrażeniem, jego tym on nas ukształtował, żebyśmy byli w tej jego świątyni właśnie takimi obrazami, żywymi obrazami tego, kim on jest. I teraz, kochani, widzimy wracając znowu do Ewangelii Jana, i mówiliśmy o tym, że bardzo mocno w Ewangelii Jana te historie są związane z nowym stworzeniem. Mówiliśmy, tak? Wesele w Kanie Galilejskiej, nowe stworzenie, oczyszczenie świątyni, nowa świątynia i później widzimy Nikodem, tak? Jak wspominałem o tym, jako nowe narodzenie, nowy obraz właśnie Boga, nowonarodzony człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, i później czwarty rozdział Samarytanka, czyli nowy sposób oddawania Bogu chwały. Wszystko jest po kolei nowe. I teraz, jeżeli tak przeczytamy te wersety, co dla mnie takim było trochę osobistym odkryciem ciekawym, i przeczytamy je dosłownie i umieścimy to w tej historii, to widzimy, że oto Jezus oczyścił świątynię. I teraz według tej historii stworzenia w tej świątyni powinien zostać umieszczony obraz Boży, tak? Kolejny człowiek. I widzimy ludzi, których Jezus spotyka i którzy uwierzyli w Niego, ale On wie, że oni nie uwierzyli tak jak trzeba i tak jak dosłownie czytamy, Jezus nie jest gotów zawierzyć im siebie, powierzyć swój obraz tym ludziom, którzy przyszli do Niego, bo oni przyszli nie z taką wiarą, jaką trzeba. W tej historii teraz jest takie, jeżeli tak na nią spojrzeć, jest zawieszenie. Trzeba by umieścić w tej świątyni na nowo Boży obraz ludzi, ale ci ludzie, którzy przychodzą do Jezusa, okazują się, że nie są godni. On nie może im zawierzyć siebie, bo ich wiara nie jest taką wiarą, jakiej Bóg oczekuje. Dlatego, że w tym wszystkim widzimy, że ci ludzie, ich wiara nie jest właściwa, bo oni zadają niewłaściwe pytania. Oni zadają pytania w takim właśnie pogańskim sensie: o, jest ktoś, kto czyni cuda, co ja będę z tego miał? Podczas gdy Ewangelie uczą nas zadawać pytania w inny sposób. Te synoptyczne zwłaszcza, ciekawe, kiedy czyta się chyba Ewangelia Marka, tak bardzo to akcentuje, że kiedy Jezus dokonuje różnych cudów, to tam jest, powtarza się takie, że zadawali pytanie, kim On jest. Kim On jest, że ucisza wiatr. Oni nie zadawali pytania, co my z tego możemy mieć, że On ucisza wiatr, ale zadawali sobie pytanie, kim On jest. I to było właściwe pytanie, które należało zadać. Tak? Nie co ja będę miał z tego, że On ucisza wiatr, że karmi na pustyni, że uzdrawia chorych, że robi różne rzeczy, bo wiadomo, mnóstwo z tego bym mógł mieć, ale to nie jest to pytanie, to jest to pogańskie pytanie, co ja z tego mogę mieć. Natomiast właściwe pytanie jest, ale kim On jest, że to czyni? Bo pytanie, kim On jest, zakłada właśnie odpowiedź dotyczącą natury tego, kim jest ten ktoś, kto to robi. Czyli dotyczącą tego, dotyczącą poznania Chrystusa, poznania samego Boga. Tak? Czyli widzicie znowu, co mieli robić Adam i Ewa? Mieli poznawać Boga i odzwierciedlać Go. Żeby poznawać Boga, musieli zadawać pytanie, kim on jest, tak? Musieli uczyć się od niego, jaki on jest, kim on jest. I właśnie mamy grupę ludzi, którzy zadają niewłaściwe pytanie, ich wiara jest niewłaściwa i dlatego nie może Jezus im powierzyć swojego siebie, powierzyć tego, kim jest, żeby to odzwierciedlali. I w zasadzie na tym kończą się te wersety, ale ciekawe jest, że kiedy patrzymy dalej na historię Nikodema, to widzimy, i dla mnie to było takie olśnienie, które wydaje mi się ciekawe, widzimy, że imię Nikodem oznacza, pochodzi od dwóch słów, Nikos, czyli zwycięzca, i demos, czyli lud, czyli ludzie, tak, naród. Więc Nikodem jest, jego imię oznacza ten, który zwyciężył w tłum, jakby tłum, albo zwyciężył spośród tłumu. I widzimy człowieka, który przychodzi do Jezusa i będziemy o tym mówić następnym razem i zadaje właściwe pytanie. Tak? On zadaje, nikt nie może, on mówi, co on mówi Jezusowi? Wiemy, że przyszedłeś od Boga jak nauczyciel, nikt bowiem, jeśli Bóg nie jest z nim, nie może takich znaków czynić, jak ty je czynisz. Więc Nikodem zadaje pytanie we właściwy sposób. On nie zadaje pytanie, co ja mogę z tego mieć, że ty czynisz cuda, tak jak ta poprzednia grupa, ale zadaje pytanie, które bardziej odzwierciedla właśnie to pytanie, kim on jest. Kim on jest. Jeżeli ktoś czyni takie rzeczy, jak ty czynisz, to musi pochodzić od Boga. I widzimy tego, widzimy ten tłum, który nie ma właściwej wiary i widzimy człowieka, który jest zwycięzcą z tłumu, który właśnie zadaje właściwe pytanie i otrzymuje odpowiedzi o nowym narodzeniu i o tym, jak człowiek staje się częścią nowego stworzenia, tak? Rodzi się z wody i z ducha i staje się częścią nowego stworzenia w nowej świątyni, nowym obrazem Boga. To jest taki element, którego Jan używa. Nowe stworzenie, nowa świątynia, nowy obraz Boga, nowy sposób oddawania Bogu chwały, tak? Przyszedł Jezus i uczynił wszystko na nowo. Także kochani, będziemy rozważać to dalej, to co Jezus powiedział Nikodemowi i to co to znaczy być właśnie nowym stworzeniem, nowym Bożym obrazem w nowej świątyni. Do tego jeszcze przyjdziemy. Więc kochani, przede wszystkim badajmy nasze serca, jaka jest ta nasza wiara. Czy nasza wiara jest tą wiarą, która jest tą wiernością, tak? Nie wiarą w sensie, my czasami też ludzie myślą o Bogu, że wierzę w Boga, no to znaczy, że akceptuję, że jest taka osoba jak Bóg, tak? No, bo wierzyć w coś zamieniło się trochę w naszym języku, w takim przyjmowaniu pewnej prawdy, akceptowaniu pewnej prawdy. Ja wierzę, że tam jutro będzie też dzień, tak? Jakby będzie. Natomiast tak jak mówię w tym greckim słowie wiara, ono ma dużo szerszy zakres znaczeniowy i może być też tłumaczone wierność. I tutaj w takim sensie ono oddaje lepiej ten sens tego słowa, że Bogu chodzi o wierność, nie po prostu o zaakceptowanie intelektualne tego, że On istnieje, ale chodzi Mu o wierność, chodzi Mu o zaufanie. Tak? To jest również zakres znaczeniowy tego słowa, zaufanie do Boga, że On wie lepiej i poprowadzi nas i ta wierność pozwala nam iść w zaufaniu i ufać bardziej Bogu niż sobie samym i naszym pragnieniom, dlatego że Biblia mówi bodajże w Księdze Przysłów, gdzieś tam to przeczytamy, że zwodnicze jest nasze serce. Nasze własne serce ludzkie często nas zwodzi i potrafi nam wskazywać kierunki, które wcale nie są dla nas dobre. Że kochani, niech Pan Bóg was błogosławi i rozwija właśnie w takiego rodzaju wierze. Amen.